Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił polski biznes do odbudowy Ukrainy. Jak rysuje się dwustronna współpraca gospodarcza, dla których branż będzie to szczególna okazja. Czy miękkie kompetencje są dziś u pracowników, czy kandydatów do pracy w cenie? Jakie kompetencje są dziś najbardziej poszukiwane? A poza tym Ministerstwo Obrony Narodowej rekrutuje, daje dość atrakcyjne warunki. Czy znajdą się chętni do pracy w wojsku? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i dr Radosław Stojek, prezes zarządu Vistal Management i Vistal Finance. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, bo one się zaczynają zmieniać. Polsko-ukraińskie forum gospodarcze odbyło się przy okazji wizyty prezydenta Ukrainy w naszym kraju. W ubiegłą środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda i wicepremier Ukrainy Aleksandr Kubrakow podpisali memorandum o współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy. Mamy tam zagwarantowany dostęp do przetargów, do zamówień, do informowania o podejmowanych działaniach w ramach rekonstrukcji tego kraju, komentował minister Buda. To memorandum to jest taki glejt, który daje nam pewność, że nasze firmy tam rzeczywiście wystartują w odbudowie tego kraju jako pierwsze, jak wojna się zakończy, miejmy nadzieję, jak najszybciej.
Pewność daje Marek jedynie zwycięstwo Ukrainy i zakończenie wojny. Do tego czasu nie ma żadnej pewności. Ukraina jest teatrem działań wojennych i tutaj niczego na pewno mówić nie możemy. Po pierwsze, nie zgadzam się ze stwierdzeniami, że coś się zaczyna. Ta współpraca, ona trwa od kilku lat, a w wyniku wojny nabrała ogromnego przyspieszenia. Zapominamy, że w ubiegłym roku najpierw Polska przyjęła cały pakiet ustaw, który zrównuje tak naprawdę Ukraińców z Polakami, a w rekontrze Ukraina przyjęła dokładnie takie same prawa. Co to oznacza? To oznacza, że każda polska firma, jak i każda ukraińska może swobodnie działać zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. I ta działalność, ona się bardzo mocno rozszerza. Ta integracja, jej wyrazem jest między innymi to, że Polska jest największym partnerem w tej chwili gospodarczym Ukrainy i co do kwot wymiany i skali współpracy. Ale także dzieje się dużo rzeczy, których nie widzimy. Znaczy ci, co są w branży i co znają temat, wiedzą. Bardzo dużo firm ukraińskich już funkcjonuje w Polsce ze względów właśnie wojennych. I polski biznes też bardzo mocno już funkcjonuje na Ukrainie. I teraz jeżeli spojrzymy na to, to mamy ogromną przewagę w stosunku do wielu innych krajów, które co prawda mają dużo większe pieniądze, ale to pan prezes na pewno potwierdzi, biznes też musi zyskać do siebie zaufanie. Taka współpraca personalna w tym najgorszym, najtrudniejszym czasie też bardzo zbliża i buduje zaufanie, ten kapitał społeczny, dzięki któremu łatwiej naszym firmom będzie też swobodniej funkcjonować wtedy, kiedy ta wojna się skończy. I teraz, co jest przede wszystkim dzisiaj potrzebne? Kapitały w Polsce są takie, jakie są, ale przede wszystkim potrzeba dobrych gwarancji, i to najlepiej rządowych, gwarancji kredytowych, gwarancji ubezpieczeniowych na wypadek, gdy jakiś biznes może ponieść straty lub będzie musiał być zlikwidowany w wyniku działań wojennych. I to w pierwszej kolejności państwo powinno robić. Także, aha, i też zauważmy to na zakończenie. Bardzo dużo się już dzieje, jeśli chodzi o inwestycje na Ukrainie. Bardzo dużo funduszy międzynarodowych lokuje tam pieniądze. Ostatnio się dowiedziałem, że nawet norweski fundusz emerytalny, ten, który jest budowany na norweskim gazie i ropie, też lokuje swoje pieniądze, przede wszystkim w spółkach, w tych wielkich firmach ukraińskich produkujących zboże, eksportujących zboże. Więc dzieje się dużo, nie wszystko widać i Polska tutaj w tym procesie ma dużo przewag, a do tego dochodzi jeszcze tradycyjna przedsiębiorczość naszego polskiego rodzimego biznesu, która w tak nienormalnych warunkach radzi sobie dużo lepiej od firm zachodnich.
Doktor Radosław Stojek, skorzystamy z tych przewag?
No, miejmy nadzieję. Osobiście przyglądałem się temu tematowi i postrzegam go z dwóch perspektyw. Mianowicie tej naszej, polskiej oraz w wymiarze polityki geopolitycznej, jeżeli można tak powiedzieć. Oczywiście uważam, że Polska jest naturalnym hubem gospodarczym i logistycznym dla odbudowy Ukrainy. No, odbudowa Ukrainy wymaga blisko ponad 500 miliardów dolarów inwestycji. Myślę, że oba kraje mogą skorzystać na rozwoju partnerskich relacji. Do programu już w Polsce zgłosiło się ponad 3000 firm, którego operatorem jest PAIH. Natomiast w wymiarze geopolitycznym to mam nieco inne wrażenia, bowiem jeszcze kilka dni temu w jednej z amerykańskich stacji oglądałem wywiad, w którym była prezes Banku Centralnego Ukrainy w latach 2014-2017, pani Gontarjewa, powiedziała, że wiele będzie zależało od decyzji, jakie prezydent Zełenski, władze Unii Europejskiej, władze Stanów Zjednoczonych oraz organizacje międzynarodowe, takie jak na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy, podejmą teraz decyzję. Chodzi o umocnienie instytucji państwowych i stworzenie zasad, które uniemożliwią rozkradanie międzynarodowej pomocy. I tutaj jest apel do przywódców państw G7, które bardzo mocno naciskają już w tej chwili na rząd w Kijowie, aby wprowadził reformy już teraz. Notabene pani prezes w okresie swojej kadencji bardzo mocno walczyła z ukraińską oligarchią, a mam na myśli to, że zamknęła ponad 80 banków komercyjnych i uwaga, za co? Za to, że udzielały bezterminowych pożyczek firmom swoich właścicieli. Zatem myślę, że Ukraina boi się tak naprawdę tych nowych oligarchów, którzy mogą chcieć wzbogacić się na powojennym tak zwanym, no powiedzmy, planie Marszala dla Ukrainy. Warto też zaznaczyć, że właśnie ci ukraińscy oligarchowie wyrządzili poważne szkody gospodarce Ukrainy. Ich działania skutecznie zniechęcały inwestorów zagranicznych, bowiem według Banku Światowego PKB Ukrainy w chwili upadku ZSRR w 1991 roku PKB był o połowę większy od Polski, a w 2020 roku był już trzykrotnie mniejszy. Zatem można by było postawić pytanie tak naprawdę, czy doświadczenia Ukrainy w jakikolwiek sposób przekładają się na polski entuzjazm?
No właśnie, tutaj uprzedził pan moje pytanie, czy właśnie w kontekście korupcji tej znanej bardzo przed wojną, gdzie wiele polskich firm rezygnowało właśnie z robienia biznesów w tym kraju ze względu na korupcję. Na ile jest to szansa, znaczy na ile jest szansa, że można jakoś zrobić z tym porządek i no rzeczywiście ta pomoc nie będzie rozkradana.
Paradoksalnie wojna stwarza taką szansę. Dlatego, że po pierwsze notowania prezydenta, który jest na czele opcji bardzo liberalnej. To jest bardzo rynkowa formacja, z czym mieliśmy już okazję się zderzyć jako Solidarność przy okazji zmian w prawie z zeszłego roku, które bardzo ograniczyły możliwość funkcjonowania związków zawodowych na Ukrainie. I to były takie rozwiązania, które w Unii Europejskiej byłyby dosyć kontrowersyjne. Mówię skala ograniczenia. Więc jest to formacja bardzo prorynkowa, bardzo liberalna gospodarczo z jednej strony, a z drugiej strony Załęski dostał niebywały mandat i niebywałe poparcie, żeby wreszcie robić z tym porządek. Bo rzeczywiście potęga sam przecież był promowany przez oligarchę, żeby w ogóle mógł startować. Jego biznesy były też bardzo mocno powiązane z oligarchami. Ja też pamiętam, jak w czasie Majdanu, gdy organizowaliśmy jako Solidarność pomoc, też musieliśmy dogadywać się tak naprawdę z mafiami, żeby te pieniądze, które tam zawoziliśmy i zakupy, których dokonywaliśmy, żeby one w ogóle mogły trafić do adresatów, czyli do szpitali. Więc oczywiście to był kraj głęboko nienormalny, głęboko przeżarty korupcją i tak naprawdę kraj oligarchiczny, jak pan prezes mówi. Ale z drugiej strony nigdy nie było większej szansy i lepszej możliwości, żeby to zmienić. Tym bardziej, że za pomocą wojskową, za pomocą finansową, bo żeby ratować, stabilizować ukraińską gospodarkę, która dramatycznie straciła na wartości PKB z powodu wojny, dostaje ogromne ilości pieniędzy, ale za tymi pieniędzmi idą też warunki i idą też instytucje kontrolujące. Więc ja jestem optymistą z tych dwóch powodów, tej liberalnej gospodarczej władzy i ze względu na to, że Ukraina musi chcieć się zmieniać, bo za tą pomocą, która idzie, idą bardzo ostre warunki i restrykcje, które Ukraina musi wypełniać.
Niezależnie od kursu, który Ukraina obejmie, to myślę, że mamy do czynienia dzisiaj z faktem, który wskazuje, iż mamy zawarte memorandum, tak, w sprawie odbudowy Ukrainy, porozumienie dotyczące produkcji broni, amunicji czołgowej, broni i amunicji czołgowej, a osobiście sądziłem, że najpierw powinien być podpisany traktat pokojowy, a później traktat o odbudowie. Myślę, że tutaj polityka gdzieś nasza wspólna zbyt mocno wyprzedza historię, powiedziałbym w ten sposób.
Ona trochę musi wyprzedzać. Na terenie Polski, szczególnie w zbrojeniówce, funkcjonuje w tej chwili dużo ukraińskich firm, które się tu poprzenosiły. To nie jest też tylko kwestia samej kooperacji z naszym przemysłem, ale to też są ich własne, osobne zakłady, do których były stawiane nowe hale i które musiały przenieść tutaj się z produkcją. Więc pewne rzeczy się po prostu dzieją. Nie możemy czekać, aż Ukraina zbankrutuje, upadnie całkowicie z powodów gospodarczych, społecznych, niezależnych od wojny. I te działania muszą być prowadzone. Tym bardziej, że zauważcie państwo, jacy oni są niesamowicie kreatywni i pomysłowi w tej dramatycznej sytuacji. Na przykład, co wyprawiają z energetyką, jak ją utrzymują, jakich dokonują niesamowitych rzeczy, żeby kolej utrzymać, która funkcjonuje i w wielu miejscach podobno nawet się nie spóźnia. Więc ja myślę, że jest dużo symptomów do optymizmu i to, że wyprzedzamy trochę historię, to jest dobrze. Ale też pamiętajmy, każdy Polak, każdy Ukrainiec może w sposób swobodny podejmować pracę, zakładać biznesy i to jest ta ogromna przewaga, którą mamy w stosunku do innych krajów, które takiej bilateralnej umowy z Ukrainą nie mają.
No ja się też zastanawiałam, jakie będą skutki, no załóżmy, że wojna się skończyła, polskie firmy jadą partycypować w odbudowie Ukrainy w każdej możliwej dziedzinie i jaki to skutek wywrze na
Pani redaktor,
naszą
najpierw zdefiniujmy, co jest końcem wojny, bo od tego, jak się ta wojna tak zakończy, też bardzo wiele zależy. Jeżeli będzie tylko pieredyszka, jak można mówić o swobodnym biznesie, jeśli będzie zawieszenie broni, ale Ruscy od czasu do czasu puszczą bombkę tu i tam, jak
nie, no ja
tam,
mówię,
gdzie
nie. Załóżmy koniec wojny.
Robi.
Nie, panowie, koniec wojny.
Ale co
pokój.
To jest koniec wojny?
Nie? Pokój. Nie będziemy wnikać w jak on będzie wyglądał. Generalnie chodzi o to, że pokój i Ukraina nie będzie ostrzeliwana.
Ale od tego
to
pokoju
co?
Zależy, jak będzie funkcjonował, jakie będą rozwiązania przyjmowane i co będzie można tam robić. Za szybko, żeby o tym mówić w taki wiążący sposób.
A w niewiążący? Czy znaczy, firmy budowlane wyjadą z kraju? Czy będą w stanie budować jednocześnie tutaj, jednocześnie tam i to wszystko koordynować? Kwestia pracowników, no, to,
ja myślę,
to
że
też
to
ma
są
znaczenie.
Już, to są już zdolności operacyjne poszczególnych przedsiębiorstw, które będą funkcjonowały przy odbudowie Ukrainy. Tak jak mówię, kilka tysięcy firm już zgłosiło się do tego programu. Natomiast osobiście uważam, że jest to dosyć taka, powiedziałbym, osobliwa trajektoria wydarzeń. Mianowicie teraz rozmawiamy już o odbudowie, kiedy o tej odbudowie nie ma być mowy, bo przecież wiadomo, że naloty wciąż trwają, wojna trwa regularna, jest linia frontu na terenie Ukrainy, więc nie wyobrażam sobie specjalnie, aby firmy mogły tam już teraz, dzisiaj, na przykład dzisiaj, jutro, pojutrze wejść ze swoimi kompetencjami, ze swoim know-how.
No i wyciekły tajne dokumenty teraz i też nie wiadomo, jakie to będzie niosło za sobą skutki. Tak.
Bierzmy ogromną poprawkę na to, co wyciekło, co nie wyciekło. Jesteśmy
i co miało
wszyscy
wyciec.
We mgle informacyjnej ze względu na toczącą się wojnę i naprawdę nie wiadomo, co jest prawdą, co nie i czy wyciekło, bo miało wyciec, czy rzeczywiście wyciekło. Bądźmy tutaj bardzo ostrożni w ocenach.
To zmieniamy temat. Polski rynek pracy, umiejętności komunikacyjne, planowanie, zarządzanie czasem i projektami, czy też analityczne myślenie. To najczęściej poszukiwano u pracowników kompetencje, nie tylko w Polsce, na całym świecie tak jest. Na potrzebę umiejętności komunikacyjnych zwróciło uwagę ponad 6 milionów badanych pracodawców na świecie, podaje puls.hr.pl. No i właśnie, o co chodzi z tymi umiejętnościami komunikacyjnymi? Bo jeśli aż 6 milionów pracodawców zwraca na to uwagę, to znaczy, że to jest problem. Czyli co, pracownicy z pracodawcami nie potrafią rozmawiać i pracodawcy z pracownikami, tudzież komunikacja kuleje pomiędzy pracownikami w danej firmie. Na ile to jest wielki problem i czy to się da w ogóle w jakiś sposób uregulować, załatwić, uniknąć tego problemu, rozwiązać go.
No właśnie, kompetencje miękkie, proszę Państwa, to wykorzystywane w pracy zawodowej, które łączymy z szeroko pojętymi możliwościami komunikacji. To są między innymi negocjacje, umiejętność słuchania i jasnego formułowania myśli, zdolność wyrażania własnych opinii. To jest komunikacja. Do tego też dochodzi autoprezentacja i zdolność do formułowania pozytywnych komunikatów, na przykład o realizowanym projekcie czy o nowej strategii firmy. Co szczególnie istotne, to zdolność do opanowania emocji. I tutaj na szczególne znaczenie czy podkreślenie zasługuje właśnie kreatywność, zdolność realizacji celów, proszę Państwa, odporność na stres i zdolność zachowania adekwatnie do okoliczności, bowiem firmy chcą zatrudnić pracowników z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, ponieważ są oni bardziej efektywni w pracy, zwłaszcza w interakcjach z ludźmi. To nie jest tylko kwestia komunikacji niewerbalnej bądź też werbalnej. To ma szczególne znaczenie w przypadku stanowisk, gdzie wymagany jest kontakt z twarzą w twarz i nie tylko z klientami. Nie myślę tylko tutaj o działach sprzedaży czy o biurach obsługi klienta, bo kompetencje miękkie są często niezbędne dla efektywności oraz produktywności jakiegokolwiek biznesu.
No właśnie, no i jak to jest?
Do nas dochodzi
z punktu widzenia związkowca właśnie.
Do nas dochodzi bardzo wiele sygnałów, że dzisiejsze pokolenia, które wchodzą na rynek pracy od ostatnich 10, a nawet 15 lat, mają ogromny problem właśnie z taką komunikacją bezpośrednią. To, że żyją w świecie cyfrowym, to, że funkcjonują w zupełnie innej rzeczywistości, niestety przekłada się na funkcjonowanie z ludźmi. Bardzo to widać szczególnie w różnego rodzaju marketach, na przykład budowlanych, gdzie jest gigantyczna rotacja, bo oprócz tego, że młodzi ludzie mają wykształcenie, które wydawałoby się predysponuje ich do tej pracy, to mają bardzo duży problem z emocjami, z reagowaniem na klientów, trudnych klientów. I tutaj też w wielu firmach widać, że bardzo często to się staje powodem porzucania pracy nawet. I to takiego z godziny na godzinę. Mój znajomy kierownik z marketu budowlanego był szczęśliwy, że dostał od swojego pracownika SMS-a, że odchodzi, bo w ogóle miał wiedzę, bo niektórzy po prostu znikają. I to też pracodawcy bardzo często podkreślają, że szukają sposobu na to młode pokolenie, bo z jednej strony to są bardzo mądrzy, kreatywni ludzie, ale z drugiej strony właśnie jakby kompletnie oderwani od takiej rzeczywistości, od funkcjonowania twarzą w twarz.
Ja chciałbym dodać, że bardzo ważne są style komunikacji czy samego zarządzania, a przede wszystkim, proszę Państwa, umiejętność pracy, współpracy w zespole. Może tak już konstatując, powiem w ten sposób, że pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Natomiast traci się tą pracę w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji czysto merytorycznych. Więc warto zwrócić uwagę, że te kompetencje miękkie stanowią coraz większą rolę w przypadku, kiedy już jesteśmy w pracy, kiedy już musimy usiąść do rozmowy z zespołem, bardzo trudnym czasami nawet zespołem, który jest bardzo wymagający, bo my jesteśmy nowi, a grupa się już na tyle poznała, że doskonale rozumie zarówno swoje cele zawodowe, jak i cele projektowe. To jest bardzo istotna sprawa.
Do tego dochodzi ogromny problem z zrozumieniem tego, co się czyta, co się mówi. Jest ogromny problem ze zrozumieniem czytanych tekstów. To też jest między innymi wynik tego, że funkcjonujemy w takiej kulturze memów, bardzo krótkich, szybkich wiadomości Twittera, które spłaszczają przekaz i nie pozwalają na refleksję, na myślenie. I to niestety, ale w dużym stopniu upośledza nas. Przede wszystkim to młodsze pokolenie, które w taki sposób się kształci, w taki sposób funkcjonuje na co dzień w tej cyberprzestrzeni. I potem, gdy trafia do ludzi, okazuje się, że jest z tym ogromny problem.
No to na koniec jeszcze, bo nam zostały 4 minutki dosłownie. Wojsko szuka chętnych do 300-tysięcznej armii. Na starcie jest 4960 zł wynagrodzenia. Ja rozumiem, że chodzi o kwotę brutto. A do tego 13. pensja, co roku 13. pensja, świadczenia mieszkaniowe, dodatki funkcyjne, dodatki stanowiskowe, dodatki za pełnienie długoletniej służby wojskowej, emerytura po 25 latach służby. Czy znajdą się chętni do pracy w wojsku i czy pracę w wojsku należy rozumieć tylko i wyłącznie jako pracę dla żołnierza, który w każdej chwili może przecież pojawić się na polu walki?
Znajdą się chętni i to jest niestety zła wiadomość dla przedsiębiorców. Wiele razy tutaj w tym programie...
Może dobra, bo przyjdą z nowymi kompetencjami.
Wiele razy w tym programie powtarzaliśmy, że takie inwestycje jak Atom, jak Centralny Port Komunikacyjny, że wiele innych zapowiadanych tutaj biznesów, które mają w Polsce zafunkcjonować, może się zderzyć z brakiem pracowników, który już jest. Jeżeli kilka elektrowni atomowych to jest kilka tysięcy ludzi, jeśli Centralny Port Komunikacyjny, który wiąże się też z ogromnym przedsięwzięciem komunikacyjnym, drogowym, kolejowym, to wszystko będzie potrzebowało ogromnej ilości ludzi i wojsko też ogromnej ilości ludzi potrzeba, a niestety albo stety, bo ja tutaj jestem rozdarty pomiędzy pomyślnością naszej gospodarki a bezpieczeństwem naszego kraju, bardzo dużo chętnych do wojska jest. Sukces terytorialsów pokazuje, że patriotyzm, obrona ojczyzny, te wartości, które za tym stoją, bo tak jak pani mówi, pieniądze pieniędzmi, ale za chwilę mogę trafić do okopu. Powodują, że młodzi ludzie chętnie wybierają ten kierunek. Ale też i wojsko jest bardzo kapryśne, bo nie biorą wszystkich. Więc to naprawdę będzie ostra konkurencja między wyjątkowymi fachowcami, bo wojsko to nie jest bieganie z karabinem. Wojsko to jest wysoko wyspecjalizowana, naszpikowana elektroniką, najwyższej jakości sprzętem służba i tutaj naprawdę przypadkowi ludzie nie mogą trafiać i to niestety będzie odbierało bardzo dobrych fachowców biznesowi, który też ich potrzebuje w ogromnych ilościach.
Szanowni Państwo, perspektywa płatnej i dobrowolnej służby wojskowej jest szczególnie atrakcyjna dla młodych, którzy dopiero zaczynają karierę zawodową, więc jeżeli założeniem jest, że dobrowolna służba wojskowa ma służyć tak naprawdę zgromadzeniu rezerw osobowych, to nie chodzi o to, żeby żołnierz przyszedł do wojska na rok czasu i, przepraszam, grzał miejsce w wojsku. Chodzi o to, aby po roku czasu poszedł do rezerwy i był przez jakiś czas żołnierzem rezerwy. Chodzi o wypełnienie zasobów żołnierzy rezerwy, których w Polsce brakuje. Mamy bardzo starych rezerwistów. Chodzi o odmłodzenie tych kadr. Natomiast w moim przekonaniu pieniądze w tej sytuacji nie powinny być najważniejsze, bo wspomniała pani redaktor kwotę, która jest podana brutto. No, dla osób, które posiadają wykształcenie podstawowe, to jest to kwota w zasadzie prawie nieosiągalna dzisiaj na dzisiejszym rynku, gdyby myśląc tak
realnie. Więc to jest niemało.
Tak, zatem pieniądze w tej sytuacji nie powinny być najważniejsze, bowiem jeżeli ludzie mają przychodzić do wojska tylko po pieniądze, to będą to najemnicy, a nie żołnierze. Oprócz bonusów finansowych powinny być inne, wynikające z prawa. Na przykład po odbyciu służby wojskowej, gdy przebywa w rezerwie, żołnierz ma na przykład... Powiem tylko na przykład, zmniejszone podatki. Albo po wojsku będzie miał zapewnione miejsce pracy.
I tutaj
panie prezesie, jedna uwaga.
Kropkę.
To jest tylko początek kariery, którą wojsko oferuje w bardzo długiej perspektywie żołnierzy zawodowych. Więc oni tak szybko wielu nie wypuszczą.
Można wyjść z tego wojska z umiejętnościami nowymi, też potrzebnymi na rynku pracy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, dr Radosław Stojek, prezes zarządu Vistal Management i Vistal Finance. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.